Cechą, po której można poznać dobrego nauczyciela, jest jego umiejętność podjęcia rozmowy z uczniem w chwili, kiedy nie może on już nic zdziałać o własnych siłach. Bóg jest dobrym nauczycielem. Jest najlepszym nauczycielem. Postanawia przemówić do Hioba, gdy widzi jego bezradność i pełną gotowość do przyjęcia właściwego wyjaśnienia. Bóg rozpoczyna rozmowę z Hiobem w miejscu, gdzie przerwana została wypowiedź Elihu. Jak pamiętamy, ten ostatni rozmówca Hioba opisywał burzę jako jeden z przejawów manifestowania się mocy Bożej w naturze. Prawdopodobnie Bóg sprawił, że wtedy rzeczywiście rozszalała się burza, przyjaciele Hioba rozeszli się, Hiob pozostał sam i Bóg przemówił do niego spośród wichru. Bóg rozpoczął swą mowę od ilustracji, jaką zakończyła się dyskusja trwająca do tej pory. Pan odwołał się więc do aktualnej, bliskiej Hiobowi sytuacji, żeby potem przejść do meritum sprawy. Rozpoczął swoje nauczanie od czegoś bardzo bliskiego Hiobowi, czegoś namacalnego, żeby potem wyjaśnić mu prawdy rzeczywistości duchowej, niewidzialnej. Możemy zauważyć, że tę samą metodę nauczania stosował Syn Boży, Jezus Chrystus. Przypowieści Jezusa, w których przekazywał on prawdy odnoszące się do Bożego Królestwa, osadzone były bardzo mocno w realiach codziennego życia. Pan Jezus odwoływał się do praktycznych doświadczeń ludzi, których nauczał. Na przykład opisywał siewcę, który wychodzi w pole, żeby siać ziarno. Mówił o winogrodniku, o krzewie winnym. Opowiadał o ziarnie gorczycy, o kwasie. Jezus nawiązywał do przedmiotów, czynności, zjawisk, które były dobrze znane ludziom, których nauczał, aby w obrazowy, praktyczny sposób przekazać im głębokie i trudne prawdy dotyczące rzeczywistości duchowej. Tę metodę nauczania znajdujemy na kartach całej Biblii. Jest to najlepsza Boża metoda, metoda nauczania nas, ludzi, na podstawie ilustracji i odwoływania się do naszych doświadczeń, naszych przeżyć. W ten sposób jesteśmy w stanie naszymi zmysłami i naszym umysłem objąć prawdy, które w przeciwnym razie byłyby dla nas zbyt trudne, zbyt abstrakcyjne. Właśnie w taki sposób Bóg naucza Hioba. Przeczytajmy początkowy werset 38 rozdziału Księgi Hioba. I z wichru Pan odpowiedział Hiobowi tymi słowami. Zwróćmy uwagę, że Bóg przemawia spośród wichru, przemawia jako Stwórca. Któż tu zaciemnić chce zamiar słowami nierozumnymi? To pytanie Boga powinniśmy usłyszeć także my wszyscy dzisiaj. Jest tak wiele niepotrzebnych słów, tyle dyskusji, tyle gadaniny. I niestety często są to słowa puste, słowa, które zamiast wyjaśnić cokolwiek, zaciemniają obraz. Nawet w kręgach ludzi wierzących jest zbyt wiele słów, zbyt wiele dyskusji na tematy drugorzędne. Powinniśmy nad tym naprawdę się zastanowić. Im mniej mówić, a więcej słuchać. Może wtedy wyraźniej dosłyszelibyśmy głos Boga. Może bardziej wzięlibyśmy sobie wtedy do serca Jego słowa. Tylko On jest prawdziwie mądry. Tylko On zna całą prawdę. Jest najlepszym, najwspanialszym nauczycielem. Słuchajmy Go i wprowadzajmy Jego słowa w życie, w czyn. Tylko On może nas nauczyć, jak żyć mądrze, pożytecznie i szczęśliwie. Tak więc Bóg przemawia do Hioba jako Stwórca. Czytamy dalej. Przepasz no biodra jak mocarz. Będę Cię pytał. Pouczysz mnie. Gdzieś był, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeżeli znasz mądrość. Gdzieś był, gdy zakładałem ziemię? To pytanie powinno towarzyszyć pracom wszystkich historyków, geologów, antropologów. Każdy naukowiec, który podejmuje się dociekania, jak powstała Ziemia, powinien usłyszeć to pytanie. Gdzie byłeś, gdy zakładałem Ziemię? Nikogo z nas wtedy jeszcze nie było. I nie wiemy, jak powstała Ziemia. Nauka nie zna odpowiedzi na pytanie o początek. Bo nawet jeśli przyjmiemy, że wszystko rozpoczęło się od atomów wodoru, nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, skąd wzięły się atomy wodoru. Nauka dowodzi, że nie może coś powstać z niczego. Nauka zna przemianę materii w energię, zna zjawiska, które mają związek przyczyny i skutku. nie zna jednak odpowiedzi na pytanie, jak mogła powstać materia z niczego. A współczesne badania dowiodły, że materia nie jest wieczna, że musiała kiedyś powstać. Również najbardziej popularna obecnie teoria powstania świata, teoria Wielkiego Wybuchu, nie odpowiada na pytanie, co było na początku. Jak bowiem doszło do pierwszego wybuchu? Skąd wyzwoliła się tak wielka energia? Z niczego? Materia powstała z niczego? Jedynym logicznym wytłumaczeniem jest, że materię stworzył Bóg, osoba wieczna, pełna twórczej mocy. Tylko taki niczym nieograniczony, wieczny Bóg mógł z niczego stworzyć wszechświat. W liście do Hebrajczyków czytamy: przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Bóg powołał do życia świat swoim słowem i to, co widzimy, cały materialny wszechświat, powstał nie ze świata zjawisk, ale z twórczej potęgi Bożego Słowa. Każdy naukowiec i każdy z nas, zastanawiając się nad początkiem świata, powinien usłyszeć pytanie Boga: gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Bóg pyta Hioba: gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeżeli znasz mądrość. Kto wybadał jej przestworza? Wiesz, kto ją sznurem wymierzył? Na czym się słupy jej wspierają? Kto założył jej kamień węgielny? Wiedza Hioba była bardzo ograniczona. Nie potrafił on sobie nawet wyobrazić wielkości ziemi. My możemy dzisiaj powiedzieć, że znamy rozmiary naszej planety. Ale czy to upoważnia nas do dumy? Wydaje się, że im więcej wiemy, tym więcej odkrywamy tajemnic i tym wyraźniej widzimy, jak wielu rzeczy jeszcze nie wiemy. Odkrywamy ciągle nowe fakty. I to zarówno w makro, jak i w mikroprzestrzeni. Kiedyś sądziliśmy na przykład, że atom jest najmniejszym niepodzielnym elementem materii. Potem naukowcy odkryli jądro i elektrony. Potem wykryto proton i neutron wewnątrz jądra atomu. Wkrótce okazało się, że i to nie są najmniejsze elementy materii. Odkryto kwarki, a później jeszcze mniejsze mikroelementy. Podobnie w makroprzestrzeni odkrywamy ciągle nowe elementy, nowe galaktyki, nowe planety i okazuje się, że wszechświat jest większy niż sobie wyobrażaliśmy. Choć w ogóle trudno wyobrazić sobie przestrzeń mierzoną milionami lat świetlnych. Bóg rozpoczyna rozmowę z Hiobem od ukazania mu ogromu i cudowności stworzenia. Zauważmy, że pierwsze słowa Biblii mówią również o tym, jak powstała Ziemia. Jest to pierwotne objawienie się Boga w przyrodzie. I każdy człowiek, patrząc na cudowność stworzenia, może wnioskować o majestacie Stwórcy. Jednak ludzie na przestrzeni całej historii reagują inaczej. W swojej zarozumiałości i pysze nie dostrzegają Boga, Pana stworzenia. Dlatego apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian: gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę, ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Tak, stworzenie wskazuje na Stwórcę, świadczy o Jego mocy, o Jego mądrości i wielkości. Jak wielkiś Ty, te słowa powinny znaleźć się na ustach każdego człowieka. Cudowność stworzenia, Jego wielkość i piękno powinny nas pobudzać do oddawania czci Stwórcy, do dziękczynienia za Jego wspaniałe dzieło. Oby nikt z nas, drodzy przyjaciele, nie należał do ludzi, których apostoł Paweł tak opisuje w liście do Rzymian. Poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikrzemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. Niech wielkość i piękno stworzenia pobudza nas do wdzięczności wobec Stwórcy, do wielbienia Jego majestatu, mądrości i wielkiej twórczej mocy. Mówiąc o stworzeniu ziemi, Bóg zadał Hiobowi pytanie: czy wiesz, kto założył jej kamień węgielny. Dzisiaj wiemy, że kamieniem węgielnym, na którym spoczywa wszechświat, jest Syn Boży, Jezus Chrystus. W liście do Kolosan czytamy: w Nim stworzone zostało wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone i wszystko na Nim jest ugruntowane. Tak, Chrystus jest kamieniem węgielnym całego stworzenia. Dalej Bóg mówi, jak czytamy w 7 wierszu 38 rozdziału Księgi Hioba, że ów kamień węgielny został założony ku uciesze porannych gwiazd, ku radości wszystkich synów Bożych. Zanim Bóg stworzył człowieka, gwiazdy, aniołowie, całe stworzenie radowały się z istnienia kamienia węgielnego, z fundamentu, na którym wszystko spoczywa trwale i pewnie. Również i my powołani jesteśmy do radosnego, obfitującego życia. Jeśli budujemy swoje życie na trwałym fundamencie, jeśli Chrystus jest kamieniem węgielnym naszego życia, możemy być radośni, szczęśliwi, bo niezależnie od okoliczności jesteśmy bezpieczni i mamy przed sobą wspaniały cel – wieczne przebywanie z Panem. W Biblii czytamy: błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Słowo błogosławiony znaczy szczęśliwy, radosny. Bóg jest źródłem radości i szczęścia. Pragnie, by każde Jego dziecko, każdy człowiek wierzący był szczęśliwy, radosny. W słowach Boga zapisanych w 38 rozdziale Księgi Hioba jest wiele wspaniałych prawd wyrażonych językiem poezji. Czytamy na przykład o stworzeniu morza. Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone, gdy chmury mu dał za ubranie, za pieluszki ciemność pierwotną? A o zjawisku zorzy porannej czytamy: czyś w życiu rozkazał rankowi, wyznaczył miejsce jutrzęce, by objęła krańce ziemi, usuwając z niej grzeszników? Zmienia się jak pieczętowana glina, barwi się jak suknia, a potem Bóg pyta Hioba: czy znasz granice świata? Czy wiesz, gdzie mieszka światło? I wreszcie w końcowych fragmentach rozdziału 38 czytamy: czy połączysz gwiazdy Plejad? Rozluźnisz więzy Oriona? Czy wypuścisz o czasie gwiazdę poranną i wywiedziesz niedźwiedzicę z dziećmi? Czy znane ci prawa niebios? Czy wyjaśnisz ich pismo na ziemi? Bóg pyta Hioba o gwiazdy, o gwiazdozbiory, o prawa rządzące wszechświatem. Do dzisiaj nie umiemy odpowiedzieć na wiele pytań. Pytań dotyczących tej ogromnej przestrzeni, miliardów gwiazd, galaktyk, o niewyobrażalnym dla nas ogromie, potencjale materii i energii. Stwórcą tego niewyobrażalnie ogromnego wszechświata jest Bóg. Ten sam Pan, który jest jednocześnie Ojcem naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, przychodzi do nas, staje się człowiekiem, bierze na siebie nasze grzechy, umiera w nasze miejsce, powstaje z martwych. Jakże wielkim i cudownym Panem, Stwórcą i Zbawicielem jest nasz Bóg. 38 rozdział Księgi Hioba ukazuje nam więc Boga przede wszystkim jako Stwórcę, jako Tego, który powołał świat do istnienia. Następny, 39 rozdział, mówi o Bogu jako o tym, który kieruje stworzeniem, tym, który sprawia, że stworzenie funkcjonuje, żyje. W początkowych wierszach rozdziału 39 czytamy, jak Bóg pyta Hioba: czy znasz poród koziorożca? Widziałeś rodzenie gazeli? Czy zliczysz miesiące, gdy noszą i znana ci chwila rodzenia? Kładą się i młode swe rodzą. Na świat wydają swój płód. Wszyscy możemy na własne oczy oglądać, jak ciągle na nowo rodzi się życie. Bóg sprawia, że natura żyje, że w przyrodzie przebiegają procesy i zjawiska, które przynoszą nowe życie. Bóg jest ich autorem. Bóg sprawia, że mają miejsce. Nikt poza Bogiem nie jest w stanie powołać niczego do życia. Pan Bóg jest jedynym dawcą, jedynym sprawcą życia. Gdyby nie działanie potężnego Stwórcy, nie byłoby wiosny, nie byłoby lata, jesieni, zimy, nie byłoby narodzin ciągle nowych roślin, zwierząt. Przyroda żyje i funkcjonuje dlatego, że ten, który powołał ją do życia, dalej nią kieruje, podtrzymuje ją przy życiu. Bóg daje Hiobowi przykłady życia swoich stworzeń. Pyta, kto daje wolność dzikim zwierzętom? Kto udziela mocy bawołom, szybkości strusiowi, zwinności koniowi, lotu jastrzębiom i orłom? Czy za Twoją to radą uniesie się sokół, skrzydła rozwinie ku południowi? Czy na Twój rozkaz orzeł się zbije, gdy ma swe gniazdo na górze, mieszka na skale i nocuje, w skalnym załomie się gnieździ, stąd sobie szuka żeru, bo jego oczy widzą daleko. Takimi obrazami, ukazującymi bogactwo i piękno stworzenia, wypełniony jest cały 39 rozdział Księgi Hioba. A w początkowych wierszach następnego 40 rozdziału czytamy: Zwrócił się Pan do Hioba i rzekł: Niech przeciwnik wszechmocnego odpowie. Niech zabrzmi głos krytyka Boga. Bóg zapytał w końcu: Czy ty, Hiobie, chcesz się ze mną spierać? Czy czujesz się kompetentny, by krytykować moje działanie? A Hiob odpowiedział Panu: Jam mały, cóż ci odpowiem? Rękę przyłożę do ust. Raz przemówiłem, nie więcej. Drugi raz niczego nie dodam. Hiob odpowiada Bogu: Jam mały, cóż ci odpowiem? Rękę przyłożę do ust. Ten sam człowiek, który przedtem udowadniał swoją niewinność, wyliczał swoje zasługi, teraz, gdy przemawia Bóg, gdy zadaje mu pytania, milknie, wyznaje, że jest mały, niepozorny, mizerny i że nie ma już nic do powiedzenia. W konfrontacji z Bogiem, z Bożym Słowem, Hiob uświadomił sobie całą swoją małość, znikomość, całą swoją głupotę i grzeszność. Ktoś powiedział, że gdybyśmy mogli ujrzeć siebie takimi, jakimi widzi nas Bóg, jakimi jesteśmy naprawdę, nie moglibyśmy znieść samych siebie. Bóg widzi całą naszą znikomość, całą naszą ułomność, widzi brud naszych myśli, naszych czynów i słów, a mimo to mamy tak ogromną wartość w Jego oczach. Czy nie jest to cudowne? Skonfrontowani ze Słowem Boga, uświadamiamy sobie swoją grzeszność, ale też dostrzegamy wspaniały ratunek, dar zbawienia, dar odkupienia. Dostrzegamy zapowiedź nadejścia Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bóg zadaje Hiobowi kolejne pytanie. Znajdujemy jedno z najciekawszych pytań w 8 wierszu 40 rozdziału. Naprawdę chcesz złamać me prawa? Wykażesz mi zło? Jesteś czysty? Hiob przedtem bronił się, dowodził swej niewinności i tym samym niejako oskarżał Boga o niesprawiedliwość. Oskarżał Pana o popełnienie błędu. Teraz, gdy Hiob uświadomił sobie w pełni swój stan, swoją małość i grzeszność, jest w stanie wyznać: odwołuję, co powiedziałem. Kajam się w prochu i w popiele. A potem Hiob dodaje: wiem, że ty wszystko możesz. Co zamyślasz, potrafisz uczynić. Nikt z nas, podobnie jak Hiob, nie jest w stanie w pełni poznać, a tym bardziej ocenić ogromu i cudowności Bożego stworzenia. Tak samo nie jesteśmy w stanie zgłębić ani ocenić praw moralnych, które rządzą światem, ani oceniać czy krytykować Bożej sprawiedliwości i w ogóle Jego działania. Kim jesteśmy, by oceniać Boga? Niestety wielu ludzi współcześnie przyjmuje postawę krytyków, oceniających i osądzających Boga. W rzeczywistości jest jednak inaczej. To Bóg oceni i osądzi nas. Ma do tego wszelkie prawa, jako nasz Stwórca i jako nasz Zbawiciel. Jeśli nie skorzystamy z Jego wyciągniętej ku nam dłoni, jeśli odrzucimy Jego dar zbawienia, zostaniemy osądzeni i będziemy zgubieni na wieki. Wyznajmy Bogu swoją znikomość. Przyznajmy się do swej ułomności, grzeszności i uchwyćmy dłoń Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, Pana Wszechświata.